Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Dzisiejszym gościem Radia Ortodoksja jest ksiądz Sylwester Klebus, wikariusz parafii Świętego Ducha na białostockim Antoniuku, a tematem naszego dzisiejszego spotkania będą szeptuchy. I ojcze, może właśnie słowem wstępu, kim właściwie są szeptuchy i skąd one się wzięły u nas na Podlasiu, jaka jest ich geneza?
Witam serdecznie wszystkich. Myślę, że tutaj o szeptuchach warto jest powiedzieć, że one się wzięły na Podlasiu z tego względu, że całe nasze społeczeństwo, tutaj można by być Polska, to są poganie, którzy wierzyli w różne, można by powiedzieć, takie swoje zwyczaje, różne symbole, różne jakieś wierzenia, ale też warto jest powiedzieć, że my współcześnie żyjemy w takim świecie, który jest bardzo rozwinięty i technologicznie, ideologicznie, i pojawiają się takie różne pytania, które trapią człowieka. My staramy się to bardzo często wyjaśnić w taki sposób rozumowy, zapominając właśnie przede wszystkim o Panu Bogu, a przecież to od Pana Boga pochodzą te różne doświadczenia, zarówno czy jakieś nasze cierpienia, czy jakieś choroby. Nie można tego rozpatrywać jako właśnie kary, ale jako takie doświadczenie, czy te nieszczęścia i problemy. I zamiast zwrócić się właśnie do Pana Boga, my staramy się zwracać właśnie do szeptuch, czy do takich osób, które zajmują się takimi czynnościami tajemniczymi, można by powiedzieć.
Czy to ma związek z przesądami, z zabobonami w jakiś sposób?
Tak, to wyszło z tego, że my mamy różnych i dużo wierzeń takich pogańskich i bardzo często też my przywiązujemy bardzo silną wagę do tych wierzeń pogańskich. To wynika, że bardzo silnie wierzymy w bardzo popularny dzień, piątek 13, który mówimy, że jest pechowym. Bardzo często też mówimy, jeśli coś wydarzy się, powiedzmy, jakiegoś niedobrego, nazywamy to, żeby odpukać w niemalowane. A jaka jest różnica odpukać w coś, co jest malowane? Więc to jest tylko nasze mniemanie, ale również bardzo często wierzymy, czy to w czarnego kota, mówiąc, że jeśli już czarny kot przebiegnie nam drogę, to będzie to jakiś dzień pechowy, czy jeśli przyjdziemy pod drabiną, bądź często ludzie mówią, jeśli zbije się lustro, to już to będzie 7 lat nieszczęść. Dlatego też są to różne takie przesądy, które wywołują w nas taki strach dnia codziennego. To wynika też z, można by powiedzieć, takiej niepoprawnej naszej psychiki, że my wierzymy w to, żeby w pewien sposób uchronić się od takiego nieszczęścia. Ale musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że jeśli my w to wierzymy, no to takie sytuacje mogą się pojawić i mogą się ziścić, ponieważ zawsze diabeł będzie kusić człowieka i będzie pokazywać, że faktycznie tak się dzieje, tak jak my to sobie, można by powiedzieć, pomyśleliśmy w tej drodze.
Czy wiarę w horoskopy, w bioenergoterapeutów, czy w związku z tym też możemy połączyć z szeptuchami w pewien sposób?
Tak, bardzo, bardzo silnie to jest związane, ponieważ człowiek jest taką istotą, że zawsze będzie się martwić o swój byt, o to, co będzie kiedyś tam, powiedzmy, w przyszłości. I bardzo często my sięgamy do horoskopów, chcąc poznać swoją przyszłość, to, co będzie przed nami. Ale musimy też być świadomi, że horoskopy służą tylko temu, żeby omamić człowieka w pewien sposób, omamić nasz umysł. I dlatego też trzeba być świadomym, że nie ma takiej osoby, która będzie w stanie wiedzieć, co przydarzy się każdemu z nas, ponieważ można by powiedzieć, horoskop mówi nie o jednostce, ale o ogóle. Dlatego też nie dla wszystkich ta przyszłość będzie wyglądać identycznie. I tutaj sam Pan Bóg ma tylko taką moc, żeby uczynić, i wie, co nastąpi dla danego człowieka. Dlatego też w codziennym naszym życiu nie powinniśmy tak zaprzątać sobie głowy tymi informacjami, którzy właśnie próbują nas omamić. Tutaj też warto jest sięgnąć do Księgi Kapłańskiej. Bardzo często my we współczesnym świecie odrzucamy, można by powiedzieć, naukę cerkwi, odrzucamy to, co mówi nam Pismo Święte. Naszym problemem jest to, że my nie szukamy odpowiedzi w Piśmie Świętym, ale właśnie szukamy odpowiedzi w horoskopach. Natomiast bardzo pięknie Księga Kapłańska opisuje nam, mówiąc, żeby nie uprawiać właśnie żadnego wróżbiarstwa, nie uprawiać czarów, czy dalej także mówi w 19 rozdziale, w 31 wersecie, żeby nie zwracać się do wywołujących duchy, ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan Bóg wasz. Dlatego też musimy w bardzo silny sposób podchodzić do tego, co mówi nam Pismo Święte. Tutaj też ludzie często tłumaczą to, że Stary Testament jest już nieaktualny, że on jest nieważny. Ale kiedy tak naprawdę będziemy sięgać do tej nauki, którą daje nam Pismo Święte, to zobaczymy, że faktycznie nie zawsze my podążamy tą drogą, którą powinniśmy iść i te horoskopy, jak i inne, można by powiedzieć, takie sytuacje, które mówią nam o przyszłości, one faktycznie są tylko takim oszukaństwem i taką wyimaginowaną rzeczywistością. I można by powiedzieć, że my będziemy wierzyli w to, co będziemy chcieli wierzyć. Ja kiedyś, będąc nauczycielem, zrobiłem taki, można by powiedzieć, test z uczniami. Uczniowie podali swoje znaki zodiaków, mówiąc, jaki mają znak zodiaku, i ja im przez tydzień czasu czytałem horoskopy, ale nie czytałem ich znaki zodiaku, tylko po prostu to przemieszałem. Czytałem zupełnie co innego. I oni faktycznie przychodzili i mówili, że tak, to co było w horoskopie, to się wszystko ziszczało. Natomiast później powiedziałem im, że to nie były ich horoskopy, tylko zupełnie innych znaków zodiaku. Dlatego też horoskopy nas mamią i my wierzymy w to, co słyszymy. My zaczynamy wierzyć i zgadzamy się z tym.
Tak, już jakby dorabiamy, prawda?
Takie... Tak, tak. My po prostu już, bo to wydaje się nam, można by być takie wygodne. Wygodne. Często tam też ludzie mają różne problemy i znajdują gdzieś jakieś tam, powiedzmy, namiastkę odpowiedzi na swój problem i my już dorabiamy resztę ideologii, że tak, faktycznie ten horoskop coś w nim jest. On pokazuje nam, jak będzie. I my zaczynamy już podążać tą drogą, którą wyznaczył nam właśnie horoskop.
A właśnie bioenergoterapeuci. Bo też wiele osób, tak jak udaje się do szeptów po poradę, to są też osoby, które idą właśnie do takich bioenergoterapeutów i wierzą, że ich moce czy umiejętności też potrafią im pomóc. Jak do tego się odnosić?
Z bioenergoterapeutami też bardzo często się spotykamy, tak jak z szeptuchami. Tutaj mieliśmy kilkanaście lat dobrych temu, były również programy telewizyjne, gdzie trzeba było tam trzymać butelki z wodą i po różnymi tam gestami, symbolami można by powiedzieć tą wodę energetyzować w pewien sposób. Tutaj jest to bardzo zbliżone takie działanie do szeptuch, ponieważ oni używają, można by powiedzieć, pewnej mocy. Ale też trzeba sobie zadać jedno pytanie. Skąd ta moc pochodzi? Od kogo jest ta moc dana? Są to pewne jakieś gesty, są to pewne symbole, które oni wykonują, czy nad danym człowiekiem, czy nie wiem, tak jak w wypadku było nad wodą, czy innymi sytuacjami. To się wiąże, można by powiedzieć, bardzo silnie bioenergoterapeuci z wampiryzmem energetycznym. Bardzo często w życiu każdego nas spotykamy różnych ludzi. Spotykamy człowieka, z którym chce się nam spotkać. Te spotkanie przebiega w miłej, przyjemnej atmosferze, ale bardzo często są ludzie, z którymi te spotkania są bardzo ciężkie i można by powiedzieć, wychodzimy zmęczeni po tych spotkaniach, nie mamy żadnej siły. Mówimy, że jakby zeszło z nas powietrze czy energia, dlatego też mówimy o wampirach energetycznych, którzy wyciągają z nas, można by powiedzieć, tą siłę. I w podobny sposób działają bioenergoterapeuci. Oni wyciągają energię z drugiego człowieka i można by powiedzieć, przekazują to na tą osobę, która przychodzi z chorobą, czy właśnie na jakieś tam przedmioty. Ja tutaj też chciałbym przytoczyć właśnie taki przykład ojca Rodiona, który pisze w swojej książce Działanie złych mocy na człowieka. On pisze tak, że pewnego razu zaszedłem do mojego znajomego, kolekcjonera antyków, dla którego wykonywałem wiele zamówień, którego jednak opuściłem, starając się pracować tylko dla cerkwi. Byłem osłabiony, czułem się źle i powiedziałem o tym gospodarzowi mieszkania, który okazał się być bioenergoterapeutą. Ułożył mnie na kozetkę, przez 10 minut wodził nade mną rękoma. Ból głowy ustąpił, ale czułem się jakoś dziwnie. Pożegnawszy się, szybko wyszedłem. Po powrocie do domu poczułem w sobie niesamowitą rzeźkość. Do trzeciej nad ranem odnawiałem różne przedmioty, nie mając nic wspólnego z cerkwią. Tak było przez kilka tygodni. Przedmiotów związanych z cerkwią nie mogłem wziąć w ręce. Przestałem chodzić na nabożeństwa, modlić się. Pojawiła się chęć zarabiania pieniędzy. Ciągle czułem się nie na swoim miejscu i dopiero ogromnym wysiłkiem własnej woli zmusiłem siebie, aby pojechać do monasteru. Tam po szczerej spowiedzi, komunii i tygodniowym pobycie, w czasie którego specjalnie modlili się za mnie zakonnicy, mogłem znowu powrócić do pracy na rzecz cerkwi. I tutaj właśnie na tym przykładzie widzimy, że my odchodzimy od Pana Boga, że ta moc w pewien sposób jest w stanie zniewolić człowieka, zniewolić do tego stopnia, że my odrzucamy już naukę cerkwi, że nie jesteśmy w stanie żyć i funkcjonować właśnie z cerkwią. I tutaj to wynika właśnie, że ta energia to jest taką energią, która pochodzi od demona przede wszystkim. Ona oddala od człowieka. Bardzo często też możemy spotkać się z takimi opiniami, którzy mówią, że dany człowiek się modli, że on stoi przed ikoną. Też są to wampiry energetyczne, które przychodzą do cerkwi, one stoją, można by powiedzieć, pozornie, modlą się stojąc, czy unosząc ręce, czy gdzieś tam przyjmując jakieś modlitewne pozy. One tak naprawdę wyciągają tą energię z ikony, którą ludzie przynoszą właśnie swoją modlitwę. W żaden sposób to nie zaszkodzi, ani ikonie nie zaszkodzi to tym ludziom, którzy przynoszą swoją szczerą modlitwę, ale to są właśnie te takie działanie, z którego ci ludzie wyciągają tą moc, czy z ikon, czy z drugiego człowieka, ale oni przede wszystkim czerpią tą, jak sami mówią, energię przede wszystkim z kosmosu. Największe tłumaczenie to, że ta energia jest energią taką niepojętną dla drugiego człowieka, energią z kosmosu.
Wobec tego na podobnej zasadzie działają szeptuchy, tylko one oczywiście najczęściej twierdzą, że właśnie energię, to znaczy tą moc mają od Boga, że one przecież się modlą, że spożywają prosforę, piją wodę świętą. Jak one działają?
Bardzo często też słyszymy, jak ludzie tłumaczą, że babki czy te szeptuchy, one piją wodę święconą, one i poszczą i nawet przystępują do sakramentu Eucharystii. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że szatan sam o sobie mówi, że on jest królem tego świata i jest panem kłamstwa. Dlatego też on przede wszystkim będzie używać różnych form, ażeby człowieka zmylić, żeby ściągnąć od tej drogi. I tutaj też możemy sięgnąć do księgi Jeremiasza w Starym Testamencie w 29 rozdziale, 8-9 wersety, gdzie mówi tak Pismo Święte. Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was i przez wszystkich wróżbitów. Nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich, wyrocznia Pana. Dlatego też to, co mówiłem na początku, powinniśmy często szukać odpowiedzi w Piśmie Świętym. Ponieważ wielu ludzi będzie prorokować, mówić, że oni są uczniami Chrystusa, że oni uczą w imię Chrystusa. Za babkami przemawia bardzo często to, że ludzie udając się tam do babek czy tych szeptuch otrzymują, można by powiedzieć, zdrowie natychmiast. Ludzie nie są przyzwyczajeni dzisiaj we współczesnym świecie do cierpienia, do niesienia krzyża. I tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, że człowiek zapomina o swoim celu życiowym. Chrystus mówi, jeśli ktoś chce pójść w ślad za mną, niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i idzie w ślad za mną. I tutaj największym przykładem właśnie powinien być Chrystus, który był pokorny, tak jak w proskomidii duchowny czyta modlitwy. Chrystus był jak baranek, który był prowadzony na rzeź. I my zapominamy o tym, że my powinniśmy również podążać z taką pokorą. I my, jeśli pojawia się jakieś nieszczęście czy choroba, to już my chcemy natychmiast. I my bardzo często jesteśmy roszczeniowi we współczesnym świecie. Zajeżdżamy do babki, babka, nazwijmy to, pomodli się i już taki człowiek dostępuje uzdrowienia. A my powinniśmy pamiętać, że Pan Bóg doświadcza nas w różny sposób i my powinniśmy się zwracać do Niego przede wszystkim, ponieważ On jest tym jedynym lekarzem. Nie powinniśmy się też bać i mówić, że taka babka czy szeptucha, która jest nazywana przez nas, nazwijmy tak to pieszczotliwie, powinniśmy nazywać ją tak, jak powinno się nazywać, czyli to jest wiedźma, ponieważ ona używa magii. I tutaj też nie ma żadnego tłumaczenia, czy jest to magia biała, czy czarna, bo też się z tym spotykamy. Magia to jest magia, to jest przede wszystkim przeciwieństwo Panu Bogu, tak jak i mówiłem w Księdze Kapłańskiej, jest wyraźnie powiedziane, żeby nie będziecie uprawiać żadnych czarów. Ja jestem Pan Bóg.
Dobrze, a znalazłyby się osoby, które by mogły, ewentualnie chciały bronić szeptuch, również posiłkując się Pismem Świętym, bo jest, Ojcze, taki fragment w Ewangelii Świętego Marka, rozdział 9, wersety od 38 do 40. Kiedy apostołowie spotykają osobę, która w imię Jezusa wygania złe duchy i mówią: nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. A odpowiedź Jezusa na to jest następująca: nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. No jak powinniśmy zinterpretować ten fragment Ewangelii, kiedy osoby korzystające z praktyk szeptuch mogą twierdzić, że one również działają w imię Jezusa?
Tak, musimy pamiętać, że wszystko, czego doświadczamy w naszym codziennym życiu, jest z dopustu Bożego. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, że włos twojej głowy nie spadnie bez wiedzy Bożej. Dlatego Pan Bóg będzie dopuszczać, można by powiedzieć, nawet takie formy wróżbiarstwa czy leczenia człowieka poprzez te szeptuchy, poprzez babki, ale musimy pamiętać o tym, że ta moc nie jest od Pana Boga. Sama forma, sama nazwa, my to nazwaliśmy szeptuchami, ponieważ one leczą, często mówimy właśnie poprzez modlitwę, że one leczą poprzez Pana Boga, tak, poprzez Jego łaskę. Ale kiedy tak naprawdę zaczniemy rozmyślać, jak wygląda ten seans u szeptuchy, no to tutaj warto jest zwrócić uwagę, że one jakoby wymawiają słowa modlitwy, ale tak naprawdę do dnia dzisiejszego nikt nie wie, jakie są to modlitwy, jakich one używają formuł, czy są to pewne zaklęcia. Tutaj warto jest zwrócić uwagę modlitwa na juczni, która jest wypowiadana w Wielkim Poście. Za utra usłyszy głos mój, caru mój i Boże moje, czyli o poranku. I tutaj wystarczy zmienić akcent w danym słowie, za utra. Za utra oznacza właśnie w języku słowiańskim o poranku, z rana. Usłysz głos mój, Panie Boże mój i Królu mój. Ale jeśli przesuniemy akcent troszeczkę dalej i pojawi się słowo za utra, czyli w języku białoruskim jutro. I to jest różnica, że wystarczy zmienić czy akcent danego słowa i zmienia się cała forma modlitwy, dlatego też te babki, te szeptuchy, one szepczą. My do końca tak naprawdę nie wiemy, jakie są tam wypowiadane formuły, ale tutaj mówimy tylko o modlitwach, a do tego dochodzi wiele różnych praktyk, jakieś więc obchodzenie, jakieś palenie czy tam wosku, przelewanie wosku, czy zjedzenie jakiegoś tam powiedzmy chlebka, zawinięcie czegoś na rozstaju dróg, wyrzucenie, czy jeszcze co innego. Więc tutaj wszystko dzieje się z dopustu Bożego, ale musimy pamiętać, żeby w pewien sposób skategoryzować, wiedzieć, która siła pochodzi od Pana Boga, którą Pan Bóg ulecza, a która pochodzi, można by powiedzieć, od szatana i która nas oszukuje.
Stosunek cerkwi do szeptuch i ich praktyk to będzie w tym momencie jednoznacznie negatywny.
Przede wszystkim cerkiew neguje to, można by powiedzieć, w największym stopniu, ponieważ jeśli pojawia się jakaś trudność, czy jakaś choroba w naszym życiu, czy to choroba duszy, czy choroba ciała, powinniśmy się udać, można by powiedzieć, przede wszystkim do duchownego. Jeśli trapią nas problemy duchowne, powinniśmy się udać do duchownego. Po to jest ustanowiony sakrament spowiedzi, w którym powinniśmy porzucić, można by być, te problemy, prosić duchownego o wsparcie, o modlitwę. A jeśli trapią nas jakieś problemy fizyczne, to od tego przecież mamy lekarzy. Lekarzy, którzy są narzędziami w rękach Pana Boga. Musimy przecież pamiętać, że było wielu świętych, którzy uleczali, ale to wynikało z tego, że najpierw została leczona dusza. Dusza, która jest nieśmiertelna, bo my bardzo często w współczesnym świecie bardzo silny nacisk kładziemy na nasze ciało, mówiąc, że ciało musi być doskonałe, zapominając o duchu. Ale od tego, co mówi cerkiew. Cerkiew odcina się przede wszystkim od szeptuch, od tego wróżbiarstwa, od tych wiedźm. Musimy być świadomi, że szeptuchy nie pojawiły się u nas tutaj, powiedzmy, nie tak dawno, czy tam w latach 50., 60., 70., ale o tym już była mowa w pierwszych wiekach. Już ojcowie ustanowili kanony, które wyraźnie mówią, że nie powinniśmy brać udziału w takich praktyk niereligijnych. Można tu przytoczyć fragment nomokanonu, który mówi, jeżeli ktoś chodzi do czarodziejów i sam zajmuje się czarami, czy też wróżeniem, także ci, którzy korzystają z wróżb lub sprowadzają do swego domu wróżbitów, aby wyleczyli chorego, czy też czynią cokolwiek innego, niech przez 5 lat nie przystępują do komunii, zgodnie z 24 postanowieniem synodu w Akkirze. Z kolei 60. postanowienie z Trulli wydłuża ten zakaz do 6 lat, przy czym kapłanów pozbawia nawet święceń. I tutaj to powinno nam wystarczyć. Oczywiście świat się zmienił w ten sposób, że to nie jest teraz, można by powiedzieć, coś strasznego dla ludzi, jeśli my odłączymy ich na kilka lat od Eucharystii, bo niestety zdarzają się sytuacje, że ludzie przez kilka lat nie przystępują do Eucharystii i nie szukają pomocy właśnie u Pana Boga, więc to można by powiedzieć skutkowało w pierwszych wiekach, gdzie ludzie, kiedy przez trzy niedziele z rzędu nie przystępowali do Eucharystii, byli wyłączeni ze wspólnoty kościelnej. Natomiast dzisiaj ten świat jest tak wygodny, że my jesteśmy bardzo roszczeniowi. Chcielibyśmy natychmiast, już zachodzimy do lekarza i chcielibyśmy wyzdrowieć. I podobnie jest z cerkwią. To nie tylko z szeptuchami, ale bardzo często się słyszy w rozmowie z ludźmi, którzy mówią: baciuszka, ja chodzę do cerkwi, proszę, i tak nic mi to nie pomaga. My jesteśmy na tyle roszczeniowi, że cerkiew też bardzo często traktujemy w takiej formie magicznej. Zachodzimy, chcielibyśmy poprosić i żeby już było. Wychodzę zdrowy. Ale musimy pamiętać o tym, że we wszystkich problemach, czy to swojego stanu zdrowia, czy fizycznego, czy duchowego, powinniśmy zaufać do Pana Boga i do Niego się zwracać właśnie o tą pomoc. Przecież sam Pan Bóg jest jedynym lekarzem naszej duszy, naszego ciała. On wie, co nam dolega, jakie są nasze problemy. I przede wszystkim powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy, która przede wszystkim apostoł Jakub mówi w swoim liście. Ktoś z was choruje, niech zaprosi prezbiterów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszając go olejem w imię Pana. Modlitwa odmawiana z wiarą zbawi chorego i Pan go podźwignie, a jeśli popełniłby jakiś grzech, zostaną mu odpuszczone.
I jeszcze, ojcze, niektórzy oczywiście udają się do szeptuch z chorobą jakąś cielesną, powiedzmy, ale niektórzy też przychodzą do takich osób po poradę, ponieważ twierdzą, że one, powiedzmy, widzą więcej. Jest w cerkwi przecież takie zjawisko, oczywiście łączone z mnichami, z ascetami, takiej prozorliwości, takiego dalszego, wnikliwego, duchowego spojrzenia. I co robić wtedy, jeżeli właśnie są osoby, które twierdzą, że szeptuchy też mają taki dar? Czy to w ogóle możliwe? Jak się do tego odnieść?
Myślę, że tutaj bardzo często właśnie ludzie bronią, że szeptuchy posiadają taki dar, że one są w stanie przepowiedzieć przyszłość danego człowieka. Ale tutaj musimy sięgnąć do pewnej takiej psychologii działania, zarówno czy szeptuch, czy jasnowidzów. Oni działają w ten sposób, że kiedy my przychodzimy do szeptuchy, ona najpierw wypyta, co nam dolega i tak dalej, jaki jest nasz problem, czy to ten duchowy, czy powiedzmy jakiś tam fizyczny. I ona zaczyna, można by powiedzieć, dobudowywać do tego pewną ideologię. Bardzo często tutaj możemy podać taki przykład, jeśli, nie wiem, przyjdzie tam młody chłopak czy młoda dziewczyna, mówiąc, że ma problem tam jakiś sercowy i tak dalej, no to ta szeptucha zaczyna tłumaczyć, że z czasem znajdziesz osobę, która będzie cię kochać i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo proste działanie. Ona prowadzi wywiad z danym człowiekiem i później zaczyna dobudowywać ideologię. I ten człowiek zaczyna słyszeć to, co on potrzebuje usłyszeć. Więc to, co jest dla nas też wygodne, taka szeptucha będzie mówić. Odnośnie prozorliwości w cerkwi, to tutaj przede wszystkim widzimy, że ten dar otrzymują mnisi, otrzymują asceci, którzy żyją, można by powiedzieć, na pustkowiach, którzy żyją w odosobnieniu, którzy całe życie swoje poświęcają modlitwie. Przede wszystkim ich dzień to jest modlitwa i posłuszanie. Dlatego też w cerkwi nie negujemy osób, które uleczały. Mamy przecież przykłady i świętego wielkiego męczennika Patelejmona, czy również świętych darmoleczących Kosmy i Damiana. Ale to byli ludzie głębokiej wiary przede wszystkim. Oni nie brali, można by powiedzieć, i żadnej zapłaty za to. Oni wszystkie, można by powiedzieć, swoje czynności poprzedzali modlitwą. Oni robili i czynili to przede wszystkim łaską Bożą, która na nich spoczywała. Więc to jest ta różnica, że byli to ludzie głębokiej wiary, którzy przede wszystkim mogli uleczać człowieka, ale i prozorliwi, którzy są w stanie spojrzeć w głąb człowieka i oni nie mówią, można by powiedzieć, tego, co jest dla nas wygodne, ale oni powiedzą o nas wszystko. Więc to jest ta różnica pomiędzy szeptuchami a prozorliwymi, ponieważ dany człowiek widzi naszą, można by powiedzieć, naszą duszę, która jest takim lustrem i on jest w stanie powiedzieć, często można by powiedzieć i dobre o nas strony, ale i często jakieś takie przykre, z czym mamy problemy. Ta osoba jest w stanie powiedzieć nam o tych problemach, z którymi my się borykamy dnia codziennego i z tymi problemami duchowości. Dlatego ja bym nie łączył właśnie i szeptuch z ze świętymi, którzy byli lekarzami czy prozorliwymi, ponieważ są to zupełnie dwie drogi, ponieważ oni działają z dopustu Bożego, z łaski Ducha Świętego, która spoczywa na nich, a szeptuchy, no ja po prostu bym nazwał, że są to po prostu, krótko mówiąc, wiedźmy. Jest to działanie diabelskie i czarów.
Czyli podsumowując, ojcze, jeszcze raz, może powtarzając nawet, dokąd się powinna udać osoba cierpiąca właśnie na ciele czy na duszy, która by może chciała pójść do takiej szeptuchy, co jej polecić, gdzie ona się powinna udać?
Myślę, że taka osoba powinna się udać, tak jak mówiliśmy, przede wszystkim i do duchownego, szukać pomocy u duchowieństwa, żeby przede wszystkim była sprawowana nad daną osobą modlitwa, tak? Przecież modlitwa jest bardzo silna, którą wznoszą duchowni, którą wznoszą nasi bliscy. Dlatego też nie powinniśmy zapominać o tym, żeby ta modlitwa była sprawowana i można by być indywidualnie w domu, ale i podczas proskomidii, gdzie duchowny wspomina takiego człowieka, ale i także nie zapominać o tym, co jest dane, czyli lekarze. Tam powinniśmy szukać przede wszystkim pomocy u lekarzy. Tak jak powiedziałem, to są narzędzia w rękach Boga. Bóg działa przez lekarzy, ale to wynika też, że my udajemy się do szeptuch, ponieważ zapominamy o tym, co daje nam Pan Bóg wokół nas. Zapominamy o tej, można by być, o przyrodzie i o tych wszelkich środkach, gdzie ludzie kiedyś z tego korzystali. Dzisiaj my o tym zapomnieliśmy, staliśmy się bardzo wygodni, roszczeniowi i dlatego też szukamy takiej pomocy natychmiast. Dlatego jeszcze raz podsumowując, mówię, powinniśmy się udać do duchownego, powinniśmy jak najczęściej przystępować do sakramentu spowiedzi i jak najczęściej do sakramentu Eucharystii. Przecież Chrystus mówi, kto spożywa ciało moje i krew moją, we mnie przybywa, a ja w nim. Bo bardzo często ludzie mówią, że nasze spotkanie z Panem Bogiem następuje po śmierci. A my z Panem Bogiem możemy spotykać się już tutaj, podczas sakramentu Eucharystii. I to jest dla nas największe lekarstwo. Można by powiedzieć, Pan Bóg poprzez działanie duchownego wypisuje nam pewną receptę, ale to już od nas zależy, czy my tą receptę będziemy realizować.
Dobrze, dziękuję serdecznie. Dzisiejszym gościem Radia Ortodoksja był ksiądz Sylwester Klebus. Rozmawialiśmy o szeptuchach. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.